You're with SBS Radio.
Gościem radia SBS jest pani dr Katarzyna Jagodzińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A okazją do naszego spotkania jest temat The Global Boom in New Museums, The Example of Poland. Jedno uboczne pytanie. Gdzie osoby, które chciałyby zrobić muzeum, które mają pomysł, mają nawet zbiory, ale nie wiedzą, jak to zrobić, gdzie powinny zasięgnąć informacji? Jeśli chodzi na przykład o Australię, czy w ogóle świat, czy internet, czy istnieje coś takiego jak vademecum, jak można zrobić muzeum?
Nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że też nie uczą tego na żadnym uniwersytecie czy na żadnych kursach. Natomiast w momencie, kiedy kolekcjoner decyduje się na otwarcie muzeum, to zawsze inspiruje się innymi muzeami, jakie powstają gdzie indziej, wobec czego taką pierwszą lekcją jest po prostu wycieczka do różnych muzeów i zobaczenie, w jaki sposób inni te muzea tworzą, w jaki sposób funkcjonują. To jest też świat, w którym ludzie się znają ze sobą, kolekcjonerzy przecież się ze sobą kontaktują. Na przykład to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie. Justin Art House Museum został bezpośrednio zainspirowany Lion House Museum. Właściciele odwiedzili Lion House Museum i stwierdzili, że to jest świetny sposób na to, w jaki sposób oni mogą podzielić się z publicznością swoją kolekcją, że oni również chcą stworzyć takie muzeum. Więc nie kryją tego, że źródłem inspiracji było to konkretne muzeum. Oczywiście również jeżdżą po świecie i oglądają wiele innych muzeów prywatnych, publicznych, to w jaki sposób są zorganizowane, w jaki sposób komunikują się z publicznością, nawet to, czy są tabliczki przy pracach, czy ich nie ma, w jaki sposób organizuje się ruch zwiedzających, wobec czego z tych wielu muzeów kolekcjonerzy też czerpią różne inspiracje i stosują w swoich muzeach. Natomiast też każde prywatne muzeum jest inne, bo ono jest odzwierciedleniem osobowości kolekcjonera, tego, czego ten kolekcjoner chce, w jaki sposób chce pokazać swoje prace. Prywatne muzea nie posiadają nad sobą rad, różnych boards, innych osób, z którymi trzeba konsultować, inwestora, z którym też trzeba konsultować to, w jaki sposób muzeum działa, w jaki sposób jest zorganizowane. To jest kwestia tego, w jaki sposób rzeczywiście ta prywatna osoba ma ochotę stworzyć to muzeum, w jaki chce je prowadzić i udostępniać publiczności. Więc to są niesamowicie osobiste miejsca, które odzwierciedlają to, kim są te osoby i dlatego też każde z tych miejsc jest po prostu inne i przez to jest fascynujące.
Jak ważna jest architektura samego budynku, w którym mieści się muzeum? Wiemy, że znakomici architekci budują słynne muzea, w których są unikalne kolekcje.
To jest jedna z też ważnych dyskusji, jaka się odbywa w świecie muzeologicznym. Jak muzeum powinno wyglądać? Czy muzeum powinno być swojego rodzaju podpisem, znakiem w przestrzeni miasta, ikoną, czy też powinno być budynkiem skromnym, który w jak najlepszy sposób będzie służył prezentowaniu sztuki, jaka znajduje się w środku sztuki, czy też innych obiektów, zależy od typu muzeum. Najlepszy byłby złoty środek, trudno go bardzo często osiągnąć, wobec czego albo rzeczywiście tworzy się muzea bardzo spektakularne, które stają się dziełami sztuki samymi w sobie i bardzo często też właśnie dla architektury muzeum gdzieś się wybieramy, nie dla tego, co jest w muzeum. To jest jakby swojego rodzaju dodatek. To muzeum i osoba architekta jest tym głównym motorem, dla którego się gdzieś wybieramy. Albo muzea, które rzeczywiście są tak zwanymi pojemnikami na sztukę, czyli są to po prostu budynki, które dają jak najlepsze warunki do prezentacji sztuki, jaka znajduje się w środku. Mnie się wydaje, że potrzebne są i takie muzea. z tych spektakularnych muzeów, no to Muzeum Guggenheima w Bilbao jest tym takim przykładem, który zawsze się podaje i do którego właściwie wszyscy dążą. Cała wielka dyskusja na temat muzeów w Polsce właśnie była toczona z Muzeum Guggenheima w tle, bo właściwie wszędzie i wszyscy chcieli mieć drugie Bilbao, drugi budynek, tego typu budynek, który byłby magnesem dla publiczności, dla turystów, który też zwiększałby ruch turystyczny w mieście, działał magicznie dla wizerunku miasta. W niewielu miejscach to się udało, bo z różnych względów bardzo często finansowych to nie było możliwe, ale też okazywało się na przykład, że jury w konkursie architektonicznym jednak wybierało nie taką spektakularną bryłę, tylko budynek, który byłby dobry dla sztuki. Tak właśnie stało się w Warszawie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które ma stanąć u stóp Pałacu Kultury i Nauki. Wokół konkursu architektonicznego i wokół projektu na to muzeum rozgorzała największa debata muzealna, jaka w ogóle przetoczyła się przez Polskę. I wtedy też zaczęto dyskutować na temat architektury muzeów, architektury w ogóle. Ta architektura budynków publicznych stała się taką bardzo ważnym publicznym tematem.
Jak się zakończyła ta debata?
W konkursie został wybrany budynek, wybrany przez międzynarodowe jury, który nie spodobał się bardzo szerokiej grupie społeczeństwa. CBOS przeprowadzał badania na grupie warszawiaków, reprezentatywnej grupie warszawiaków, czy chcą tego budynku, czy chcieliby inny, który był zgłoszony do konkursu. Zdecydowanie większość opowiedziała się przeciwko budynkowi, jaki został wybrany. Mimo to, mimo protestów, ale jak mówię, części publiczności, bo to zawsze jest tak, że jedni są entuzjastami projektu, a drudzy bardzo go krytykują, wobec czego tam ścierały się dwa obozy. Na pewno głośniejszy był ten, który był krytycznie nastawiony do architektury tego budynku. Finalnie zdecydowano się ten budynek budować właśnie według tego projektu, który został wybrany przez jury, aby też uszanować decyzję jury, które samo w sobie też było podzielone, bo ten budynek wygrał stosunkiem 7-6 głosów, więc to tylko jeden głos przeważył. Ale finalnie po wielu, wielu latach starań, współpraca z architektem, bo to miasto jest inwestorem, nie układała się najlepiej. Finalnie została zerwana umowa z architektem, ale jak mówię, po wielu latach trwania prac projektowych, wobec czego mimo tych kłótni i nieporozumień cały czas budynek był projektowany i miał być budowany według tego bardzo minimalistycznego projektu. Została zerwana umowa z architektem, został rozpisany nowy konkurs, w którym zwyciężył projekt taki bardzo stonowany, bardzo minimalistyczny, którego celem było to, aby był rzeczywiście jak najlepiej służył sztuce i temu, w jaki sposób sztuka ma być prezentowana. Miał mieć taki właśnie społeczny charakter, natomiast w przypadku poprzedniego konkursu architektonicznego tam było wprost powiedziane, że ma powstać budynek symbol, budynek ikona dla Warszawy. I z tego względu bardzo duża część publiczności uznała, że budynek, który został w konkursie wybrany, nie jest tą ikoną, że to nie jest ten spektakularny gmach, który ma przyciągać do Warszawy turystów. Zrezygnowano po wielu latach właśnie z tego wymogu i postawiono na budynek, który ma w swoim założeniu jak najlepiej tą sztukę prezentować i zgodnie z aktualnym harmonogramem ten budynek ma być otwarty w 2021. SBS.com.au